Duch in Altum. Rozważania o życiu duchowym poprowadzi ksiądz profesor doktor habilitowany Marek Chmielewski, wykładowca teologii duchowości na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.
Zadania kapłanów i wiernych we mszy świętej. Przypomnijmy, że pochodzące z języka greckiego słowo liturgia, jakie odnosimy głównie do mszy świętej, oznacza czynność ludu Bożego. Z tej racji liturgia ma swój ściśle określony porządek i angażuje wszystkich biorących w niej udział. Każdy z uczestników liturgii ma w niej do spełnienia jakieś określone zadanie. Soborowa konstytucja o świętej liturgii Sacrosanctum Concilium podaje, że w odprawianiu liturgii każdy spełniający swą funkcję, czy to duchowny, czy świecki, powinien czynić tylko to i wszystko to, co należy do niego z natury rzeczy i na mocy przepisów liturgicznych. Z tego wynika, że byłoby nadużyciem, gdyby na przykład celebrans nie dopuszczał do czynnego udziału ministrantów czy innych uczestników celebracji, lecz wykonywał wszystkie czynności sam. Tak samo niedopuszczalne jest, aby wierni świeccy chcieli wyręczać celebransa w tych czynnościach, które tylko on na mocy sakramentu kapłaństwa może ważnie i skutecznie spełniać. W naszych kościołach ta druga sytuacja raczej się nie zdarza, bo najczęściej jest tak, że gdy nie ma lektora, to nikt z wiernych sam nie odważy się podejść do ambonki i odczytać lekcję czy zaśpiewać psalm responsoryjny w liturgii słowa. Czasem nawet usilne zachęty duszpasterza okazują się nieskuteczne. W ogólnym wprowadzeniu do mszału rzymskiego, które przy omawianiu tematyki mszy świętej często cytuję, możemy przeczytać, że celebracja Eucharystii jest czynnością Chrystusa i Kościoła, czyli świętego ludu zjednoczonego i zorganizowanego pod zwierzchnictwem biskupa. Należy ona do całego ciała Kościoła, ujawnia je i na nie oddziałuje. Poszczególnych zaś jego członków dotyczy w różny sposób, zależnie od zróżnicowania stanów, funkcji i aktualnego uczestnictwa. Przytoczone fragmenty z dokumentów Kościoła używają słowa funkcja na określenie czynności w liturgii, które ma to słowo wydźwięk socjologiczny. Lepiej jest więc mówić o posłudze czy posługach dla podkreślenia służebnego, a przy tym bezinteresownego charakteru tego zaangażowania. Świadomi tej różnicy pojęć w naszych rozważaniach, zgodnie z brzmieniem dokumentów Kościoła, będziemy jednak zamiennie posługiwali się tymi terminami. Rozróżniamy zatem dwa rodzaje posług, czy jak to woli, funkcji w liturgii. Te, które wynikają z sakramentu święceń i te, które przynależą ludowi Bożemu. Jeśli chodzi o pierwszą grupę posług, to przede wszystkim mamy na myśli czynności biskupa, następnie prezbitera i diakona. W ogólnym wprowadzeniu do mszału rzymskiego czytamy na ten temat, że wszelką prawowitą celebracją Eucharystii kieruje biskup osobiście albo przez prezbiterów, swoich współpracowników. Z tego powodu, gdy biskup jest obecny na mszy świętej, to on przewodniczy, a wraz z nim prezbiterzy jako koncelebranci. W ten sposób liturgia staje się bardziej okazała i pełniej ujawnia tajemnicę Kościoła jako wspólnoty. Może jednak być tak, na przykład podczas wizytacji parafii, że biskup nie celebruje Eucharystii. Wówczas przewodniczy jej któryś z prezbiterów, biskup zaś, ubrany w szaty biskupie i komrze oraz stułę, przewodniczy liturgii słowa oraz głosi homilię, a na koniec mszy świętej udziela błogosławieństwa zamiast kapłana, który odprawia mszę świętą. Zasadniczą posługą prezbitera we mszy świętej wynikającą ze święceń jest przewodniczenie Eucharystii, konsekrowanie chleba i wina, przewodniczenie modlitwom i rozdzielanie komunii świętej. Dla podkreślenia ważności tej funkcji cytowane ogólne wprowadzenie do mszału rzymskiego zaznacza przy tej okazji, że prezbiter, kiedy celebruje Eucharystię, winien służyć Bogu i ludowi z godnością i pokorą, a sposobem zachowania się i wypowiadania Bożych słów ukazywać wiernym żywą obecność Chrystusa. Z kolei diakon na mocy przyjętych święceń zajmuje pierwsze po prezbiterze miejsce wśród tych, którzy pełnią posługę w celebracji Eucharystii. Do właściwych diakonowi posług we mszy świętej należy proklamowanie Ewangelii, a czasem także głoszenie homilii, wygłaszanie intencji modlitwy powszechnej, pomaganie kapłanowi w przygotowaniu darów ofiarnych i usługiwanie podczas składania ofiary, a następnie rozdzielanie wiernym komunii świętej. Podczas niektórych celebracji diakon wzywa lud do wykonywania pewnych gestów i przyjmowania postaw ciała. Na przykład przed komunią świętą wzywa do przekazania sobie znaku pokoju. Przed uroczystym błogosławieństwem poleca skłonić głowę, a na zakończenie mszy świętej dokonuje rozesłania wiernych. A teraz zajmijmy się funkcjami, jakie mogą, a nawet powinni spełniać wierni, którzy są obecni na mszy świętej. Ogólne wprowadzenie do mszału rzymskiego zaznacza, że podczas sprawowania mszy wierni tworzą świętą społeczność, lud nabyty przez Boga i królewskie kapłaństwo, aby dziękować Bogu, składać w ofierze niepokalaną hostię nie tylko przez ręce kapłana, lecz także razem z nim i uczyć się ofiarowania samych siebie. Niech się wtedy starają okazywać to przez głęboką pobożność i miłość względem braci uczestniczących w tej samej celebracji. Niechaj się też wystrzegają wszelkiego indywidualizmu i podziału, pamiętając o tym, że mają wspólnego Ojca w niebie i że wobec tego wszyscy wzajemnie dla siebie są braćmi. Dalej dokument ten dodaje: niech tworzą jedno ciało, kiedy słuchają Słowa Bożego, czy też biorą udział w modlitwach i w śpiewie, a szczególnie kiedy wspólnie składają ofiarę i wspólnie przystępują do stołu Pańskiego. Jedność tę pięknie ukazuje wspólne zachowywanie tych samych gestów i postaw ciała. To bardzo ważne wskazania, których realizacja podczas naszych niedzielnych mszy świętych wciąż jest zadaniem do wykonania. Z cytowanego dokumentu jasno wynika, że podstawową funkcją wiernych podczas Eucharystii jest budowanie jedności. W praktyce oznacza to, że wierni są razem w jednym miejscu, czyli w przestrzeni świątyni, a nie wokół niej, przed drzwiami, gdzieś na placu czy na ulicy, skąd co najwyżej widzą zewnętrzne ściany kościoła, a nie to, co się dzieje wewnątrz. Wyrazem jedności wiernych podczas mszy świętej jest między innymi harmonijne wykonywanie śpiewów. Niestety często bywa tak, że śpiewa za nas organista, a my przysłuchujemy się albo mruczymy pod nosem. Tymczasem śpiew w liturgii, o czym jeszcze będę mówił, to integralna jej część, a zarazem szczególna forma modlitwy. Kto zatem nie śpiewa podczas mszy świętej, ten nie modli się tak, jak należy. Czasem zdarza się, że ktoś ma upośledzony słuch muzyczny, a mimo to fałszując stara się śpiewać. Im gorzej śpiewa, tym głośniej to czyni. Taka osoba w trosce o budowanie jedności celebracji liturgicznej powinna się wyciszyć, aby innym nie przeszkadzać. Budowaniu jedności w ramach wspólnej celebracji służy przyjmowanie razem w jednym czasie tych samych postaw i gestów zgodnie z tym, co nakazują przepisy liturgiczne. Jednak zdarzają się naganne zachowania, które zakłócają, a nawet burzą jedność zgromadzenia liturgicznego. Dam przykład. W jednym z kościołów lubelskich, gdzie odprawiam od czasu do czasu, widuję młodą kobietę, której ostentacyjna pobożność przyciąga spojrzenia wiernych i odwraca ich uwagę od tego, co się dzieje przy ołtarzu. Kiedy bowiem wszyscy stoją na słuchanie Ewangelii lub siedzą podczas ofiarowania, to ona klęczy z rozłożonymi rękoma. Na zwróconą uwagę, że w ten sposób przeszkadza innym, zwracając na siebie uwagę odmiennymi postawami, odrzekła, że w ten sposób ona może głębiej przeżywać mszę świętą i nie obchodzi ją, co inni sobie o tym pomyślą i że innym ewentualnie może to przeszkadzać. I cóż na to powiedzieć? Można jedynie zadać pytanie, czy taki indywidualizm i poniekąd egoizm ma jeszcze coś wspólnego z pokorą, posłuszeństwem przepisom liturgicznym i prawdziwą pobożnością? Dając ten przykład, zdaję sobie sprawę, że we mszy świętej uczestniczą także osoby, które z uwagi na stan zdrowia nie mogą uklęknąć razem z innymi i siedzą, gdy inni stoją, albo stoją, kiedy inni klęczą. Jest to jednak sytuacja całkowicie odmienna i absolutnie nie można jej napiętnować. Jednakże z uwagi na podstawową funkcję ludu Bożego we mszy świętej, jaką jest troska o jedność i szacunek dla świętości miejsca oraz samej celebracji, jak i ze względu na innych obecnych na mszy świętej, nie można tolerować pobłażliwości nieroztropnych rodziców, którzy pozwalają dzieciom biegać po kościele czy urządzać sobie w nim placu zabaw. Owszem, dziecko ma swoje prawa, ale od małego musi także wiedzieć, że ma obowiązki i musi uczyć się respektu dla porządku oraz prawa. Śmiem twierdzić, że to, jak dziecko zachowuje się w kościele, jest odzwierciedleniem wychowawczych kompetencji rodziców i zarazem ich wiary oraz szacunku dla świętej liturgii. A skoro mówimy o podstawowym zadaniu ludu Bożego podczas liturgii, jakim jest tworzenie wspólnoty wiary i modlitwy, to na koniec wypada wspomnieć o doniosłej wymowie gestu, jakim jest znak pokoju przed Komunią Świętą, o którym powiem obszerniej, gdy przyjdzie na to czas.